Ostatni szabas. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Jak to miejsce wyglądało przed wojną, jeszcze w 1939 roku, jeszcze w 1941?
No, pewnie byśmy byli we wnętrzu wielkiej synagogi.
Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Dyrektor Andrzej Lechowski.
Przeszlibyśmy kilkadziesiąt metrów ulicą Szkolną, żeby wejść na Schulhof, czyli taki rynek, taki plac, gdzie od XVIII wieku stały synagogi białostockie. I było to takie centrum duchowe całej dzielnicy żydowskiej.
W samym środku tej dzielnicy Schulhof stała oczywiście synagoga. Początkowo była to synagoga drewniana w latach 1770.
Muzeum historyczne w Białymstoku. Piotr Niziołek. Pierwszą
murowaną przy wsparciu finansowym Izabeli z Poniatowskich-Branickiej. Ta synagoga, zwana później synagogą starą, rozebrana została w roku 1905. Rozbiórkę przeprowadzono dlatego, że budynek już był po prostu mocno nadgryziony zębem czasu i był już troszeczkę za mały, jeśli chodzi o warunki lokalnej społeczności żydowskiej. W 1913 roku Białystok zamieszkiwało już, pamiętajmy, około 60 tysięcy wyznawców judaizmu.
I to, co sobie właśnie trudno wyobrazić, że pomiędzy dzisiejszą ulicą Suraską i ulicą Legionową to była gęsta sieć ulic. Było pełno domów lepszych i gorszych. W tym miejscu zaczynały się stykać dwa światy żydowskiego Białego Stoku, a może nawet trzy, bo najpierw rezydencje fabrykanckie były wznoszone w tych częściach reprezentacyjnych miasta, przy Lipowej, przy Sienkiewicza, Warszawskiej. Potem był Białystok handlowy, też z tymi fortunami, i to jest głównie rynek i jego bezpośrednie zaplecze. A tutaj od ulicy Suraskiej dalej już w kierunku rynku siennego była dzielnica żydowskiej biedoty, nazywana popularnie w Białymstoku Hanajkami. Im dalej od Schulhofu, tym gorzej. Te domy były coraz bardziej liche, z dobudówkami, z jakimiś labiryntami przejść, podwórek. Wszystko niezbyt też dobrze i pachniało, bo nie było to skanalizowane. To nie była taka zwarta zabudowa pierzejowa, więc stały tutaj też i budynki murowane, kamienice czynszowe, ale też i stały liche jakieś drewniane przybudówki, szopy. Stąd te ogromne zagęszczenie i uliczek bardzo wąskich, bez chodników, ale to było takie poczucie tożsamości miejsca, z którym związane były pokolenia białostockich Żydów.
Zaznaczono, że jest potrzeba wzniesienia takiej centralnej synagogi właśnie w tym historycznym, kulturalnym centrum białostockich Żydów, właśnie w dzielnicy Schulhof. Nowy projekt został złożony, autorem nowego projektu był Szlomo Rabinowicz, białostocki architekt znany z kilku realizacji, jednej nawet wciąż istniejącej, stworzył taki eklektyczny budynek, który nie wszystkim się podobał w czasach, kiedy go wzniesiono. Bardzo wyraźne wpływy bliskowschodnie, te łuki charakterystyczne w ośli grzbiet, trzy potężne kopuły wieńczące synagogę, nadające jej taki monumentalny charakter. W 1910 roku w nieukończonej jeszcze synagodze już się modlono. W 1913 roku synagogę otwarto i pod 14 baldachimami przeniesiono do synagogi zwoje tory w uroczystej procesji, a już w okresie międzywojennym pomalutku budował się i prestiż, i znaczenie tej wielkiej synagogi. Zapełniała się ona w większe święta wiernymi. Przy niej urzędował naczelny rabin Białego Stoku, znamy najlepiej Gedalego Rosenmana, który też wprowadził bardzo takie patriotyczne elementy do obrządku właśnie w tej wielkiej synagodze, bo śpiewanie hymnu polskiego na rozmaite święta narodowe, czy właśnie jakieś kazania w języku polskim wygłaszane.
Dlatego też ta synagoga stanęła na tym lekkim wzniesieniu i była absolutną dominantą. Jedną z kilku w Białymstoku był już kościół Farny. On dominował absolutnie nad całym miastem. Przy Lipowej kopuła Soboru Świętego Mikołaja. Synagoga na Szulchowie natomiast była bardzo okazałym, jak na tamte lata, też niezwykle wysokim budynkiem.
W czerwcu 1941 roku Białystok, generalnie Białostoczyzna, od prawie 2 lat znajduje się pod okupacją sowiecką.
Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Białymstoku, Anna Pyrzewska.
Wojna niemiecko-sowiecka. Do Białego Stoku Niemcy wchodzą 27 czerwca, to jest piątek. W historiografii dzień ten zapisał się oczywiście jako wkroczenie Niemców do Białegostoku, ale także jako w zasadzie początek końca istnienia społeczności żydowskiej w naszym mieście.
Relacja adwokata Menachema Tamira. W piątek 27 czerwca pojawiła się pogłoska: Niemcy idą. Że nie była to tylko pogłoska, pokazały to wkrótce płomienie wybuchające z budynku Wielkiej Synagogi. W Białymstoku nastał smutny szabat. Noc szabatowa była dla nas nocą czuwania. Co kilka minut rozlegały się odgłosy wybuchów miotanych do wnętrza żydowskich domów ręcznych granatów. Niemcy szaleli głównie na ulicach wokół synagogi. Pojmali tam około 2000 Żydów, po czym wepchnęli ich do środka podpalonej synagogi. Wielu pochłonął ogień, wielu innych padło od kul niemieckich karabinierów. Jedynie nieliczni zdołali wyskoczyć przez okna i uratować się. Szczęście mi dopisało i byłem jednym z tych ostatnich, którym się udało.
Przez wiele lat, pisząc o początku okupacji niemieckiej u nas, o Białymstoku, opierano się na relacjach zarówno ludności żydowskiej, jak i wspomnieniach Polaków. Dużo, dużo później do tej wiedzy jakby można było dopisać ustalenia innych historyków, którzy skorzystali z materiałów zachowanych w archiwach niemieckich. Mam na myśli głównie profesora Edmunda Dmitrowa. Ten artykuł znajduje się w tomie studiów pod tytułem Wokół Jedwabnego. Można chyba z bardzo dużym prawdopodobieństwem przybliżyć to, co się w Białymstoku w tym dniu działo. Wojska niemieckie wkraczają do Białegostoku przed południem, nawet w godzinach rannych, chociaż tutaj akurat w materiałach podawane są różne godziny, nie napotykają w zasadzie większego oporu. Oczywiście są jakieś pojedyncze miejsca, z których bronią się jeszcze Rosjanie, ale generalnie nie ma jakiejś wielkiej bitwy o Białystok.
Widziałem, jak Niemcy chodzili od domu do domu, wyciągali Żydów, przeważnie młodych, i zbierali ich w głównej synagodze Białegostoku. Było to w piątek przed wieczorem, gdy nagle całym miastem wstrząsnęła potężna eksplozja. To był pierwszy stopień likwidacji Żydów Białegostoku. Niemcy zgromadzili Żydów w synagodze, pozamykali za nimi drzwi, podłożyli dynamit i wysadzili w powietrze. Każdego, kto próbował uciec z tej piekielnej pułapki, kosiły karabiny maszynowe, które ustawiono wokół synagogi. Niemcom nie było dosyć. Zaraz po eksplozji przechodziły grupy żołnierzy, systematycznie podpalając jeden po drugim domy żydowskie w okolicy.
W trakcie zajmowania miasta żołnierze niemieccy plądrują sklepy z alkoholem. I być może to ma też wpływ na to, co się dzieje później. Na tym odcinku frontu działała 221 Dywizja Ochronna, ale towarzyszyły im dodatkowo 309 Batalion Policji Niemieckiej. Wszystko wskazuje na to, że te działania jakby przeciwko Żydom, tę całą akcję, ten horror w Białymstoku, to są działania policjantów z 309 Batalionu. Dowódca 309 Batalionu wydał swoim podwładnym rozkaz przeczesania dzielnicy żydowskiej. Mieli oni zlokalizować mężczyzn zdolnych do noszenia broni. Rzeczywiście zaczęli to robić, tylko że te działania bardzo szybko zaczęły przybierać na sile i na agresji i szybko zamieniły się w takie polowanie na Żydów. Rozpoczęło się wyciąganie Żydów z domów, obcinanie czy podpalanie im brud. Kazano im na ulicach tańczyć, śpiewać, ośmieszano ich po prostu. W tym samym czasie zaczęto podpalać domy modlitwy czy synagogi, które znajdowały się w okolicy, w centrum miasta. Do wielkiej synagogi Niemcy wpędzają kilkaset osób. Czy było ich 600, czy 700, czy 800, tego dokładnie nie wiemy. Zamykają budynek i podpalają. Według jednych świadków synagoga była otoczona ściśle przez Niemców, którzy strzelali do każdego, kto próbował się z tej synagogi wymknąć. Natomiast są też takie, które mówią, że tak nie było, że oni w pewnym momencie jakby odeszli. I w tym momencie wkracza do akcji niejaki Józef Bartoszko, dozorca, do dozorowania bożnic żydowskich. Często byli zatrudniani Polacy, którzy jakby w momencie szabasu mogli wykonywać te czynności, których nie mogli wykonywać Żydzi. Rzeczywiście funkcjonuje w naszej historiografii jako ta osoba, która pozwoliła uratować się garstce Żydów. Najprawdopodobniej było to kilkanaście osób. Józef Bartoszko, znając dobrze budynek, otworzył czy jakieś drzwi boczne, czy jakąś klapę podniósł, tego my nie wiemy. Natomiast jako ciekawostkę można podać fakt, że sam Józef Bartoszko mówi o tym, że otworzył główne drzwi synagogi. Wydaje się to jeszcze mniej prawdopodobne niż to okienko, bo gdyby otworzył główne drzwi, to najprawdopodobniej runęłaby przez nie fala kilkudziesięciu osób. Co by to nie było, faktem jest, że ocalało dzięki niemu kilkanaście osób.
Z powodu dymów i płomieni nazistowscy żołnierze zmuszeni byli odsunąć się od budynku i rozluźnić swój pierścień. W owej chwili, ryzykując życie, polski stróż otworzył boczne drzwiczki, umożliwiając ucieczkę kilkunastu Żydom. Kiedy 2000 Żydów ginęło w ogniu, nazistowscy żołnierze ruszyli znowu do miasta, wyciągali z domów żydowskich mężczyzn i zabijali na oczach ich dzieci i żon.
W historiografii jakby funkcjonuje nazwisko tego stróża, który pomógł uciec kilkunastu osobom, natomiast nie został on do tej pory uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Najprawdopodobniej nikt nie wystąpił o to, aby taki tytuł mu nadać. Być może nie żyje żaden jakby świadek tego wydarzenia, ani żadna z osób uratowanych. Relacja znajduje się w archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Złożona została w 1946 roku.
A co się z nim stało dalej? Gdzie mieszkał? Jak długo żył? Kim był tak naprawdę? Ktoś go odszukał?
Tomek Wiśniewski rozmawiał z jego synem, który chyba już nie żyje. Wiem, że Józef Bartoszko był tym dozorcą, że mieszkał niedaleko synagogi i on i jego żona mieli sklep. Z jakimiś tam drobiazgami, to nie był jakiś wielki sklep. Ale o tym, co się z nim działo po wojnie, nie mam pojęcia. Podobno po wojnie w ogóle nie chciał jakby do tej sprawy wracać. Nie wiemy dlaczego. Ale dużo osób, szczerze mówiąc, po wojnie, tych, które pomagały Żydom w jakikolwiek sposób, rzeczywiście długo się tym nie chwaliło.
Ja napisałem panu Bartoszko w Kurierze Porannym przed 20 paru laty. Wiem, że ja rozmawiałem z członkiem rodziny pana Bartoszko. To był zapewne syn.
Dziennikarz Tomasz
Wiśniewski.
Musiałem
wrócić do tego materiału. Zacząłem go szukać w swoich archiwach, ale nie znalazłem. Ja się właściwie nie zajmowałem tą sprawą. To znaczy ja jej nie badałem. Nigdy nie spędzałem czasu nad tym, żeby ustalić w detalach, jak to naprawdę było. To jest w ogóle robota dla wielu instytucji, które powinny się tym zająć. I historyków. Specjalnie nie włożono w ten epizod zbyt wielkiej pracy i ta historia, moim zdaniem, wtedy pisałem i bardzo dawno temu pisałem, zasługuje na zagospodarowanie, jakieś mądre przywołanie tej postaci, dlatego że ona, ta historia zmienia, może nie zmienia, ale pokazuje bardzo dobre oblicze mieszkańców Białegostoku, którzy w obliczu tej katastrofy, tej straszliwej hekatomby, która miała miejsce podczas II wojny światowej, zachowywali się przyzwoicie, heroicznie i są zapomniani. Lepszego bohatera i osoby, która ratowała Żydów, nie można sobie wręcz wymarzyć. 20 lat temu pisałem o tym, że panu Bartoszko się należy pomnik albo jakaś tablica, albo jakieś upamiętnienie. Ta sprawa nie znalazła dalszego biegu, ani historycy lokalni nie podjęli tego tematu. Także no, sprawa jest taka zaniedbana, tak zaniedbana w trochę typowo białostockim stylu. Mając po prostu historię, wokół której można zbudować kapitalną opowieść. Ja swoje jakby zrobiłem, to znaczy dotarłem do tych źródeł, upubliczniłem je, na więcej jakby mnie nie stać. No, mogę oczywiście jakąś kolejną petycję opublikować w internecie, którą podpisze kilka tysięcy ludzi i co z tego, nie? To powinni robić historycy przede wszystkim. To oni powinni się skupić, sprząść te swoje siły, zebrać sobie i ustalić, tak było, czy też tak nie było. Nie ma takiego myślenia o polityce historycznej miasta od wielu, wielu lat. Wszystko się toczy w atmosferze sporów, awantur, jakiejś personalnej niechęci jeden do drugiego i w związku z tym mamy paraliż.
Świadomości tych wydarzeń po prostu nie ma. Nazwisko Bartoszko w zasadzie białostoczanom niewiele mówi. Pan Bartoszko, no właśnie, zamieszkiwał na terenie dzielnicy Szulchow. Tak mówimy bardzo oględnie, że dzielnica żydowska, prawda, ale pamiętajmy, że nie było takiej ścisłej segregacji, że tutaj żydowska to sami Żydzi. Nie było tak daleko posuniętej gettoizacji przed II wojną światową, także tutaj zamieszkiwała większość żydowska, ale nie sami Żydzi. I rodzina pana Bartoszko mieszkała właśnie tu w obrębie dzielnicy Szulchow, mieli tutaj taki mały sklepik, a pan Bartoszko oraz jego żona, chociaż to on jakby był tutaj osobą główną, pełnili rolę goja przy Wielkiej Synagodze, czyli zajmowali się pracami, których Żydzi nie mogą wykonywać w czasie szabasu przede wszystkim, czyli a to palili w piecach, a to zapalali świece, otwierali drzwi, na co dzień też tam różne prace porządkowe wykonywali. Pan Bartoszko tego feralnego dnia, to był piątek, zresztą bardzo pogodny dzień, usłyszał najpierw prawdopodobnie straszną symfonię strzałów i krzyków. Zobaczył kłęby dymu wznoszące się nad kilkoma synagogami znajdującymi się w pobliżu placu synagogalnego i nad Wielką Synagogą i zaczął pakować dobytek na wóz, żeby cokolwiek ocalić i po prostu się zabrać stąd, uciekać. Żonę odesłał za miasto, z małoletnim synem zabrali się za pakowanie dobytku i w nogi. Jedyna droga w zasadzie już prowadziła wtedy przez najszersze miejsce, bo to bardzo wąskie wszystko uliczki były, prowadziła przez plac synagogalny na ulicę Suraską. Został zatrzymany przez Niemców, twierdził, że absolutnie, pomimo tego, że tu mieszka, to nie jest Żydem. Wylegitymowali, zobaczyli, że rzeczywiście w dowodach osobistych międzywojennych było wpisane wyznanie i tam było, że jest chrześcijaninem, więc go puścili. To był akurat moment, w którym żołnierze z tych oddziałów prowadzących tą akcję eksterminacyjną rzucili się w te uliczki właśnie dzielnicy otaczającej Wielką Synagogę i tutaj na placu już niewielu ich było. A pan Bartoszko, trzeba to wyraźnie zaznaczyć, z ogromnym narażeniem własnego życia, swojego syna również, zeskoczył z wozu, podbiegł do takich małych drzwiczek z tyłu synagogi, otworzył te drzwiczki, natychmiast zapakował się na wóz i ruszył w dalszą drogę, widząc tylko, że kilkanaście osób rzeczywiście opuszcza tą synagogę. Zresztą pamięć o tych wydarzeniach nie przetrwała tylko w rodzinie pana Bartoszko, ale też pojawia się ona w relacjach gromadzonych przez Dattnera po II wojnie światowej, w relacjach ludzi z getta. To bardzo często nie są świadkowie bezpośredni wydarzeń, tylko po prostu wieść o tych wydarzeniach rozeszła się po getcie i ci ludzie stali się przetrwalnikami tej historii po II wojnie światowej, opowiedzieli ją Dattnerowi.
A skąd pan ma taką wiedzę? Teraz pan opowiada dosyć szczegółowo o tych wydarzeniach.
Przede wszystkim taki kontakt nawiązany z panią Martą z domu Bartoszko, do którego doszło w 2013 roku przy okazji wystawy Byliśmy Tu.
Czyli ona opowiedziała panu tę historię, która zachowała się w rodzinie.
Pani Bartoszko urodziła się już po wojnie, ale właśnie z przekazów rodzinnych znała cały przebieg wydarzeń.
Mało mi co wiadomo, że oni mieli furmankę, konia mieli, nawet sklep swój mieli. Nie wiem, ile wtedy tych Żydów się uwolniło, nie wiem. Bardzo ryzykowali z życiem, prawda? No i tylko tyle wiem.
Pani znała swojego teścia?
Nie. On dosyć długo żył. No i właśnie mój mąż, też Józef, no nie chciał, żebym ja...
A pan Bartoszko gdzie mieszkał? Gdzie umarł?
Właściwie...
Teść pani.
Teść. On zmarł w roku, ale pani powiem, w 67. Tak, doskonale wiem, bo moja córka miała 4 miesiące wówczas.
Gdzie jest pochowany Józef Bartoszko?
Oj, już nie ma tego grobu. Nie ma tego grobu z tego powodu, że jego żona, czyli Martysia, tak zaniedbała to. Nie ma już tego grobu, nie istnieje.
A na jakim to cmentarzu było?
Na Farnym. No i tyle ja wiem, więcej ja nic nie wiem. Córka dużo wie, bo ona... A gdzie ona nie była, gdzie ona nie chodziła, bo to taki człowiek, że wszędzie.
Bo skąd pani zna tę historię, którą pani mi opowiedziała o tej furmance? To mąż pani mówił?
Z gazety. Z gazety. Był u nas redaktor, tak, Wiśniewski się nazywał, z redakcji. O właśnie, właśnie, widzi pani wtedy. No, no, mąż tam zdawał mu to relacje z płaczem oczywiście, bo wszystko pamiętał. W ogóle mój mąż nigdy o niczym nie chciał mówić. Nigdy. Nie wiem dlaczego. Teściowa nie lubiła mnie, bo dla jej syna zabrałam jedynego. Wie pani, no tak było, naprawdę.
Czyli to, co pani wie, to pani wie od męża.
To, tak, tak, tak. Właśnie jak zdawał relację dla tego Wiśniewskiego. Akurat byłam w domu. Przedtem nic nie wiedziałam. O takich rzeczach, absolutnie. A ja się nie dopytywałam, bo ja o niczym nie wiedziałam w ogóle.
Śledztwo w sprawie Wielkiej Synagogi zostało porzucone w zasadzie, nie było kontynuowane. Tam w materiałach śledztwa są bardzo ogólnikowe relacje.
Mówi pan o tym śledztwie jeszcze z czasów tego, Polski Ludowej.
Tak, tak, tego śledztwa pierwszego, no tak, jedynego w zasadzie śledztwa z czasów jeszcze Polski Ludowej. W zasadzie bardzo mało konkretne ono jest. Zgromadzono tam relacje właśnie ludzi spoza getta, którzy pamiętali właśnie te wydarzenia, ale te relacje są bardzo ogólnikowe, są w zasadzie powtarzaniem jakichś zasłyszanych informacji. No przede wszystkim dlatego, no zdajmy sobie sprawę, że w momencie, kiedy coś takiego zaczęło się dziać, to nie spowodowało to zbiegowiska mieszkańców Białegostoku, tylko wręcz przeciwnie, no każdy uciekał gdzie się da, ludzie się po prostu schowali. Sama ludność żydowska też jakby nie zachowała zbyt wiele informacji, przede wszystkim ze względu na to, że ci ludzie zginęli w czasie Holokaustu.
Ja mam taką relację z takim panem, który mi opowiedział, jak był tam nazajutrz i oglądał to wszystko, no ale co on zobaczył? Zobaczył po prostu przerażający widok zwłoki spalonych ludzi żywcem i tyle. Także często jest tak, że z takimi wydarzeniami dramatycznymi wiemy tylko w sumie niewiele. No.
Tego dnia w wyniku jakby tej akcji, tego polowania na Żydów, tego pogromu, bo chyba to można tak nazwać, zginęło najprawdopodobniej ponad 2000 osób.
Relacja Mordechaja Brennera. Nazajutrz Niemcy zorganizowali spośród Żydów brygady pracy i rozproszyli po mieście w celu zbierania popalonych zwłok, które były rozrzucone po ulicach. Setki ciał i fragmenty ciał porozrywanych i spalonych pochowano w jednym wielkim dole wykopanym na cmentarzu. Mój przyjaciel Zejtke Szaciński, którego złapano do tej pracy, wrócił przed wieczorem załamany na ciele i duszy.
W dokumentach zarówno 309 batalionu, jak i tej 221 dywizji próbowano zafałszować przebieg tego pogromu w Białymstoku. I na przykład w dokumentach obu tych jednostek, w takich dziennikach bojowych, jest mowa o tym, że na przykład pożar Wielkiej Synagogi spowodowany był jej ostrzałem. Dlaczego ostrzeliwano synagogę? Bo w środku byli jacyś ludzie, którzy strzelali do Niemców. Nawet tego samego chyba dnia, czy niewiele później, wydano taki zupełnie fałszywy raport dla prasy, w którym wyraźnie była o tym mowa, że Niemcy po prostu się bronili. Ale faktem też jest, że następnego dnia zorganizowano odprawę dla dowódców i wydano dwa zarządzenia. Jedno z nich, pierwsze, mówiło o tym, że egzekucji na ludności cywilnej można dokonywać tylko wtedy, kiedy cywile stawiają opór, ale to ma być w jakimś takim miejscu, żeby nie było widzów. Natomiast drugi punkt tego zarządzenia mówił, że nie wolno dopuszczać do powstawania pożarów, Są zachowane zdjęcia, które pokazują, że ta frontowa ściana z tym głównym wejściem była, powiedzmy, stosunkowo dobrze zachowana.
To już są zdjęcia dramatyczne, wstrząsające, gdy w morzu ruin te drewniane budynki wszystkie spłonęły, murowane się przepaliły i to był w zasadzie koniec tego miejsca. Nie został tutaj kamień na kamieniu.
Ci ludzie, Żydzi, którzy przetrwali, stosunkowo niedługo musieli martwić się jakby znalezieniem sobie innego miejsca, bo już 1 sierpnia wszyscy zostali zamknięci w getcie, w troszkę innej jakby części miasta się znajdującym.
Rozpoczęło się ogromną tragedią w dniu wejścia Niemców do miasta, a później było tylko gorzej.
Tragiczne wydarzenia 27 czerwca to było w zasadzie, można powiedzieć, takie preludium do Holokaustu. Za chwilę, tu jeszcze nie ma masowych jakichś eksterminacji ludności żydowskiej czy w generalnym gubernatorstwie właśnie na terenach zajętych przez Niemców między 39 a 41 znajdujących się pod okupacją niemiecką. Także jest to jedno z pierwszych tego typu zajść na terenach Rzeczpospolitej, powiedzmy sobie, znajdujących się pod okupacją.
Żyd, komunista, ten, przez którego Niemcy przegrali I wojnę światową. Myślę, że cała ta propaganda, ta ideologia nazistowska, a z drugiej strony pewnie też chciano jakby na początek pokazać, kto tu rządzi, zastraszyć ludność stosując terror. Po prostu.
No powiem z goryczą, że tutaj tylko ziemia pamięta te czasy, ponieważ tutaj z zabudowy, z rzeczy stworzonych ręką ludzką nie ma niczego, co pamiętałoby tamte dni. Mury wypalonej wielkiej synagogi wysadzono w powietrze, później właśnie tą cegłę sortowano, tutaj pracowała ludność z getta przy sortowaniu tych materiałów budowlanych, a tutaj został pusty plac w zasadzie i nawet na tych zdjęciach lotniczych wykonanych przez Niemców, ale już po wycofaniu z Białegostoku z 1944 roku widać taki trójkąt właśnie wcinający się w miasto pustej przestrzeni, to jest teren po tej dzielnicy Szulchow, gdzie nic w zasadzie nie zostało. Jeszcze po wojnie, jako taka pamiątka, jedyna pamiątka, został szkielet głównej kopuły Wielkiej Synagogi. Potężny, potężny szkielet, on miał kilkanaście metrów średnicy, pogięty, właśnie zniekształcony upadkiem i zagłębiony w ziemię poprzez ten upadek, bo prawda, jak synagoga się spaliła, to on runął w dół. Utrudniała Niemcom wydobycie cennego materiału w postaci stali. Szkielety mniejszych kopuł czy samego dachu zostały pocięte palnikami i wywiezione. A właśnie ten szkielet centralnej kopuły pozostał. I pozostał dosyć długo, bo w 1947 roku jeszcze uczczono przy nim rocznicę tych tragicznych wydarzeń i piątkowych. I to było też takie miejsce, przy którym wspominano ofiary getta, także takie symboliczne. No i niestety władza ludowa zdecydowała o uprzątnięciu tego szkieletu, został on również pocięty i wywieziony na złom. W bezpośredniej bliskości miejsca stanęły i bloki mieszkalne. Po prostu przewidziano to miejsce na przestrzeń użytkową. W każdym razie znana dzisiaj białostoczanom forma upamiętnienia wydarzeń z 27 czerwca 1941 roku pojawiła się dopiero w roku 1995. Pomnik bardzo taki romantyczny, do mnie bardzo przemawiający osobiście, a myślę, że też do wielu białostoczan, zwłaszcza tych, którym nie jest obcy też ten widok oryginalnego szkieletu kopuły Wielkiej Synagogi. Autorem tego zamysłu był Michał Flikier. Jest to w zasadzie taka wizja artystyczna, nawiązująca właśnie do tego szkieletu głównej kopuły Wielkiej Synagogi. Jest ona oczywiście zdecydowanie mniejsza, jak powiedziałem, oryginał miał kilkanaście metrów średnicy. Tutaj mamy do czynienia być może tak na oko z 6 metrami, takich powykrzywianych właśnie profili stalowych. Kopuła spoczywa na poziomie gruntu, kamienie ułożone w kształt gwiazdy Dawida. Zwraca też uwagę tutaj na drugiej części pomnika, na wymurowanej z płyt granitowych ściance, na której zawieszone są płyty z brązu z napisami, z wizerunkiem Wielkiej Synagogi. Tutaj na postumencie tej ścianki widzimy kamyczki. Te kamyczki są zostawiane przede wszystkim przez Żydów, zazwyczaj wycieczki po prostu żydowskie, które tu przyjeżdżają. Również, kiedy przychodzi się tutaj w okolicach Święta Zmarłych, chrześcijańskiego, że tak powiem, i widzimy rosnącą liczbę zniczy i co roku jest coraz więcej ludzi i tutaj z bloków sąsiadujących i z miasta. Jakoś ta pamięć wraca, pomimo tego, że samo miejsce nie jest widoczne i też ludzie, jeżeli nie trafią tutaj skierowani, to przypadkiem jest tu bardzo trudno się znaleźć.
Oczywiście zawsze można powiedzieć, że za mało się robi. Zawsze można więcej, ale od czegoś trzeba zacząć. Jednak po kilkudziesięciu latach takiego jakby nieistnienia tej problematyki żydowskiej, pojedyncze osoby w zasadzie się jakoś tym zajmowały. Oczywiście może tego nie jest jeszcze tak strasznie dużo, no ale to jeszcze przed nami.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej, Ostatni szabas. Relacje świadków wydarzeń w wykonaniu Lecha Pilarskiego i Janusza Papaja pochodzą z archiwalnej audycji Teresy Kudelskiej o zagładzie Wielkiej Synagogi.